Cześć, słuchacie podcastu o języku. Ja się nazywam Marysia i dziś zapraszamy Was razem z Pawłem na rozmowę na temat Gruzji. Naszą ekspertką jest dr Klaudia Kosicińska, która w Gruzji spędziła wiele lat, badając zarówno kwestie językowe, jak i kulturowe, bo jest antropolożką i kartwelistką. W czasie rozmowy dowiecie się, co znaczy to słowo, dowiecie się też o tym, jak wygląda językowy tygiel Gruzji, na czym polegają relacje gruzińsko-azerbejdżańskie i z jakimi wyzwaniami mierzą się mniejszości, w tym językowe, w Gruzji. Odcinek nagrywany był w kwietniu, my go wrzucamy we wrześniu, dlatego niektóre bieżące wydarzenia, które wtedy omawiamy, oczywiście dotyczą tamtego czasu, ale mamy nadzieję, że wciąż będzie to dla Was dobra baza na start na temat Gruzji. Zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o Gruzji, też z takiej strony trochę nietypowej, chociaż wydaje mi się, że o Gruzji generalnie wiemy dość mało, dlatego chciałabym przedstawić dzisiejszą gościnię, doktorkę Klaudię Kosicińską, antropolożkę, kartwelistkę, która pracuje teraz przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Chciałabyś powiedzieć, czym się zajmujesz i dlaczego Gruzja jest dla ciebie ważna?
Więc cześć, bardzo mi miło tutaj być u Was, dziękuję za zaproszenie. Więc zajmuję się Gruzją, a ogólnie Gruzją z perspektywy przede wszystkim mniejszościowej, czyli tak na razie to był główny temat moich badań, czyli sytuacja mniejszości azerbejdżańskiej w Gruzji, mniejszości, która jest najliczniejsza w tym kraju, ponad 6,3% liczy. No to są takie dane ogólne też oparte o badania Geostatu sprzed już teraz 12 lat prawie. Tak, więc to był główny temat moich badań w Gruzji, czyli sytuacja ludności na pograniczu, życie pomiędzy dwoma krajami, pomiędzy Gruzją a Azerbejdżanem i również to, jak pandemia i zamknięcie granicy lądowej pomiędzy Gruzją a Azerbejdżanem. Często różne osoby się pytają, czy to jest decyzja Gruzji. To nie jest decyzja Gruzji, tylko decyzja Azerbejdżanu, że ta granica jest trzymana od 20 roku zamknięta. Tak, czyli już teraz piąty rok i cały czas jest przedłużone to zamknięcie, więc badałam to, jak to zamknięcie wpływa na sytuację osób, które były wcześniej bardzo mobilne, też dlatego trudno stwierdzić czasami, ile dokładnie ich jest w kraju. Osoby, które identyfikują się jako Azerbejdżanie, chociaż to też jest skomplikowane, bo niektórzy uważają siebie za Turków, niektórzy uważają siebie za jeszcze potomków innych etniczności, no ale to już jest trochę inny temat, nie na dzisiaj, nie na ten podcast. No ale ważne też, że posługują się innym językiem, o tym też pewnie o to będziecie pytać. No ale mieszkałam w Gruzji, no i też poza właśnie tym wnikaniem w społeczność azerbejdżańską, to starałam się być zorientowana w tym, co się dzieje w tym świecie gruzińskojęzycznym, czyli w Tbilisi, mieszkając w Tbilisi. To było ponad 5 lat i no teraz już nie mieszkam w Gruzji, ale na razie nie wiem, co będzie później. Teraz zajmuję się będąc afiliowana w Poznaniu na projekcie Centrum Badań Migracyjnych. No i zajmowałam się jeszcze w Gruzji też organizowaniem festiwalu filmowego, który organizowałam w Warszawie, ale Gamar Jobakino, ale tam w Gruzji działałam, obserwując, co się dzieje w gruzińskim kinie, więc tak.
To teraz bardzo dużo wątków i na pewno będziemy do wszystkich wracać po kolei, ale zacznę od takiej bardzo podstawy, czyli kiedy prowadziłaś tam badania, jak tam byłaś, mieszkałaś, to mówiłaś w jakich językach? Po gruzińsku, czy jeszcze w jakichś innych językach? Już trochę sobie zaczniemy zarysowywać ten krajobraz językowy tego kraju. A druga sprawa, czyli to będzie połączone pytanie, jak mówimy o gruzińskim, ja też powiedziałam, że jesteś kartwelistką, to może chciałabyś też powiedzieć trochę o tym samym słowie, jak jest Gruzja po gruzińsku i dlaczego tak?
Okej. To może zacznę od drugiego pytania, czyli, bo to jest ważne pewnie dla tej rozmowy, żeby zrozumieć ten kontekst dla naszych słuchaczek i słuchaczy, więc tak, Gruzja po gruzińsku to jest Sakartvelo, Nie jest to nazwa jakoś powszechnie używana, bo to jest nazwa własna Gruzji, a Kartveli to znaczy Gruzin albo Gruzinka, bo jak już wspomniałam, tylko nie było to jeszcze wtedy nagrane, w gruzińskim nie ma rozróżnienia na płeć, więc Kartveli to po prostu znaczy, można powiedzieć, osoba gruzińska. I Sakartvelo to w takim wolnym tłumaczeniu można powiedzieć kraj dla Gruzinów, bo sa, coś, ten przedrostek sa znaczy po gruzińsku, że coś jest dla czegoś, tak? Ogólnie mówiąc, ja nie jestem językoznawczynią, więc mam nadzieję, że będę się wyrażać jakoś w miarę składnie. W każdym razie, często właśnie to sa występuje jako określenie jakiejś przynależności. Tutaj jest Sakartvelo, czyli Sakartveli, Sakartvelo, coś dla Gruzinów, jakby kraj Gruzinów w wolnym tłumaczeniu. No i tak, więc no nie jest to nazwa używana, tak? Nazwa Gruzja przyszła do nas prawdopodobnie z Imperium Rosyjskiego, ale była też używana na przełomie XVI i XVII wieku nazwa Georgia albo Georgia, właśnie teraz nie pamiętam dokładnie, jaka to była nazwa po polsku, mogę się mylić, ale na pewno była jeszcze inna forma. I ta forma pochodzi, która zachowała się w języku angielskim, od świętego Georgiego, który jest najważniejszym gruzińskim świętym. Święty Georgii, święty Jerzy, tak, powiedzmy po polsku, jest obok jeszcze takiej innej świętej Nino, to są takie najważniejsze osoby dla gruzińskiej tożsamości takiej, powiedzmy, narodowo-chrześcijańskiej. No a wracając do tego pytania o język, no to posługiwałam się kilkoma językami w terenie. Powiedziałam, że pracowałam w Tbilisi, ale byłam też intensywnie w terenie, właśnie na pograniczu, to jest taka miejscowość, która się nazywa Marneuli. I ta miejscowość, czy to jest taki powiat marneulski, ale ta wieś, w której robiłam badania, Shulaveri, znajduje się na takim styku. Odpowiednio do Azerbejdżanu to jest 20 km, do Armenii to jest 16 km do granicy. Więc to był taki styk, taki hub, tak? Hub taki komunikacyjny, też taki ekonomiczny dla tamtejszej ludności. No i jest cały czas, się też bardzo szybko rozwija. I używałam tam kilku języków. No, kiedy przyjechałam w teren, no to głównie to był rosyjski, bo tamtejsza mniejszość nie używa rosyjskiego, nie używa gruzińskiego, szczególnie osoby, które urodziły się w Związku Radzieckim i jakby znajomość języka gruzińskiego nie była obowiązkowa, tak? Rosyjski był językiem obowiązkowym, był to język nazywany tak, takim jakby lingua franca, i w jakiś sposób cały czas on jest tam w użyciu w stosunku do osób postrzeganych jako takie osoby z zewnątrz, tak, czyli na przykład no, Azerbejdżanie z Gruzinami między sobą często komunikują się w języku rosyjskim, nie gruzińskim. No ale oczywiście to się zmienia w zależności od pokolenia. No ja moje badania prowadziłam z osobami, które znały rosyjski, no i też z osobami, w zależności od tego, z jaką grupą osób rozmawiałam, przerzucałam się na inne języki. No, po jakimś czasie trochę podłapałam azerbejdżański, ale używałam pomocy, miałam tłumacza, który mi pomagał, ale głównie to był jednak język rosyjski, którym przyzwyczaiłam się mówić. Kiedy rozmawiałam z osobami, których językiem native, jakby takim językiem domowym, tak, jest gruziński, to w jakimś czasie, kiedy już się go nauczyłam, także móc się komunikować, no to wtedy przerzuciłam się na gruziński, no ale zdecydowanie, kiedy wchodziłam w teren, nie znałam gruzińskiego na tyle, żebym mogła nim operować, bo to był 18 rok, a ja zaczęłam się uczyć gruzińskiego w 16. No ale wtedy też pracując w tamtejszych miejscowościach, trafiłam do nich poprzez taki projekt rozwojowy, który współprowadziłam z jedną fundacją w Warszawie, i język rosyjski był naszym głównym komunikacji ze wszystkimi. No i tak się trochę przyzwyczaiłam tego rosyjskiego i też jakby pracowałam nad nim, bo uważałam, że będzie bardziej efektywnie, nauczę się go szybciej. No później jednak zmieniłam swoje podejście, no ale cały czas był to taki język, powiedzmy, taki łamany, tak, rosyjski, którym wszyscy się mogliśmy dogadać jakby na równi, bo żadnego z nas nie był pierwszy język. No i jeszcze oczywiście językami, które są tam używane, jest ormiański, który jest używany może przez stosunkowo niewielką grupę, bo akurat w tej części części Gruzji nie mieszka wielu Ormian, chociaż też całkiem duża liczba, ale to nie jest taka miejscowość, w którym ten ormiański jakoś dominuje i on jest trochę też dominowany przez tych kilka innych języków dookoła. Angielski, który jest językiem popularnym wśród młodzieży, turecki, którego nie znałam, ale który też tam jest, więc on, mówiąc też o takich językach, które tam występują, to należy ten turecki wspomnieć, który jest językiem popularnym znów wśród młodzieży, jako że jest takim językiem popkultury, tak? Językiem telewizji, Turcja bardzo mocno oddziałuje na tamten teren, popularne są seriale, jakieś filmy, jakieś treści internetowe, no i to wszystko turecku. No i jeszcze arabski też jest ważnym krajem, ważnym językiem dla osób, które uczą się w medresach czy u osób religijnych. Azerbejdżanie to muzułmanie, głównie szyici, ale są też sunnici tam. No więc arabski też jest językiem, który tam występuje, tak? Więc często to jest takie występowanie, no są języki, które są mówione, a nie są mniej pisane, jak na przykład ormiański. A z kolei arabski miałam wrażenie, że bardziej występuje jako taki język pisany, bo gdzieś tam się znajduje, nie wiem, na jakichś banerach czasami przy okazji świąt religijnych, czy właśnie na jakichś takich, nie wiem, budynkach jakichś ważnych dla wyznawców tej religii, czy na cmentarzach oczywiście też, tak? Więc tam jest to bardzo ciekawa sytuacja językowa, na pewno bardzo różnorodnie i trudno się też skupić czasem na jednym.
Czyli na przykład jak trafimy, czy to w jakąś wyprawę naukową, czy po prostu prywatnie na podróż do Gruzji, to jakie są takie elementy kultury, czy może jakieś słowa, które powinniśmy znać? No pomijając to, że jeżeli, no pewnie sporo osób w Polsce zna ten rosyjski nadal, więc coś może tak, ale Gruzini pewnie lubią, jak cokolwiek się po gruzińsku zna. Więc co to może być?
No to na początek na pewno ludzie oszaleją z radością, kiedy powiecie gamardżoba, czyli dzień dobry, ale to też jest takie cześć, takie nieformalne, więc to nie jest jakoś takie strasznie, strasznie formalne jak to nasze dzień dobry, czyli po prostu gamardżoba. Również madloba robi wrażenie, to jest dziękuję. I nie trzeba, no, znaczy są różne formy, tam czasami niektórzy się sprzeczają, że jak się mówi do wielu osób, to powinno się używać formy mnogiej, ale to madloba absolutnie wystarczy. Nahwamdis to jest takie do widzenia, do zobaczenia dosłownie, nahwa to jest zobaczyć, więc do zobaczenia to będzie nahwamdis. Co jeszcze? Na pewno ważnymi słowami są słowa odnoszące się do jedzenia, tak, do nazw różnych takich potraw ważnych dla Gruzji czy jakichś trunków. No na przykład hwino to jest wino. No i to słowo, że są takie koncepcje, że może pochodzić od gruzińskiego, bo wino, hwino. No i to jest takie gardłowe ry. Litera wygląda trochę jak serduszko, więc jest bardzo ładna. Tak jeszcze ciekawym słowem jest być pochodzące z sanskrytu puri, czyli chleb. Również nie wiem, hacza puri, tak, no to pewnie znacie, tak, to jest dosłownie chleb z serem, bo haczo to jest ser, no obecnie to jest twaróg, obecnie haczo jest używane jako określenie twarogu, a puri, no to hacza puri, czyli dosłownie chleb z serem. Co jeszcze może być, nie wiem, na przykład kocham cię, tak? W ogóle w Gruzji nie ma czegoś takiego jak lubię cię, jakby jest kocham cię i nawet można powiedzieć, że coś lubię, ale często to kocham wyraża jakby takie, znaczy może trochę przesadziłam, ale czasami tak jest, że po prostu ludzie na przykład mówią, że coś bardzo lubią, nie powiedzą, że coś bardzo lubią, tylko raczej, że coś kochają, na przykład, nie wiem, mihwar z haczapuri, tak, kocham haczapuri, czy coś tam, nie wiem, hwino, czy jakieś, nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, o, kindzi na przykład, uwielbiane kindzi, czyli kolendra, nie wiem, czy lubicie kolendrę, bo mnóstwo ludzi, to jest kontrowersyjne temat w Gruzji, którzy nie cierpią kolendry, czy w Gruzji to mówię głównie o ludziach, którzy przyjeżdżają do Gruzji, bo podobno wszystko smakuje tak samo. No, a kocham cię, takie ważne słowo, mihwarhar, no więc nie wiem co jeszcze, zapytajcie o coś może.
Właśnie, w Polsce pewnie poza tym haczapury są jeszcze popularne, nie wiem jak to się mówi, hinkali, chinkali?
Hinkali,
okej. Okay. I w tych wszystkich haczapury i hinkali jest to samo chy.
Poczekaj, chy, hinkali, tak, haczapuri, tak.
Okej, okay, bo z tego co kojarzę, to tam ten język jest taki nazywany takim językiem charczącym lub gardłowym. Aha. Jak to wygląda?
No tak, no jest dużo głosek takich gardłowych, krtaniowych, tak, ale niektórzy też za bardzo się na tym zatrzymują, bo jakby tak strasznie starają się wymówić te dźwięki, że trochę mam wrażenie, że od razu jakby jakby od razu jakby czują się pokonani, tak, że na pewno nie nauczą się tego języka, bo jest jakieś cy i cy, czy nie wiem, jakieś k i k, czy coś takiego, ale jakby w jakimś czasie to przychodzi, jak już człowiek się osłucha z tym językiem, a naprawdę Gruzini potrafią się domyśleć, no oczywiście są jakieś różnice, są jakieś takie malutkie, są takie przykłady słówek, które rzeczywiście są niebezpieczne, typu chiri to jest, no i teraz właśnie nie pamiętam, które chiri to było, które chiri, ale jedno chiri, a drugie chiri. Jedno znaczy, Jezu, jak się nazywa ta książka, tak, dżuma, jedno zna, albo choroba, dżuma albo choroba, znaczy pewna jakaś zaraza, tak, zaraza, a drugie słowo oznacza po prostu coś suszone, na przykład, nie wiem, śliwki, tak, to jest też popularne w Gruzji, nie wiem, suszone śliwki, czy nie wiem, suszona hurma na przykład, tak, czy takie rzeczy, więc to jest po prostu, ogólnie jest takie słowo, które po prostu nazywa to wszystko chiri i to jest chyba to takie miększe czy, czasami nie pamiętam, więc przyznaję. Też robię błędy, że zdarza mi się, tak, w gramatyce, więc teraz, może w ortografii. No, a w gramatyce też zresztą.
No to właśnie też jest ciekawe, myślę, że później w kontekście tego, jak będziemy mówić o tych, jak te różne grupy uczą się tych języków lub nie, ale tak z twojej perspektywy na początku, jak to było uczyć się tego gruzińskiego? Czy to jest trudny język, czy właśnie komuś, kto zupełnie nim nie mówi, akurat ty masz perspektywę osoby mówiącej językiem słowiańskim i znającej pewnie jeszcze jakieś dodatkowo romańskie czy tam germańskie języki. A tutaj później spojrzymy z drugiej strony od osób, które mogą właśnie znać jeszcze inne języki, o których wspominałaś wcześniej i dla nich to też może być inna trudność, ale tak po prostu, tak patrząc na język, czy było to dla ciebie duże wyzwanie, żeby się go nauczyć i co mogło stanowić największy problem?
No tak, było to wyzwanie w 16 roku, kiedy miałam kurs na Uniwersytecie Warszawskim w Studium Europy Wschodniej, jest szkoła języków obcych, czy szkoła języków orientalnych, już nie pamiętam, w każdym razie tam był gruziński uczony, no było nas kilka osób, było trochę trudno, bo nie ma materiałów, no teraz co prawda już materiały się pojawiły, ale wtedy nie było, są materiały prowadzone na przykład przez firmę, dostarczane, opracowane przez firmę, pozwolę sobie na małą reklamę, nie moją, ale moje koleżanki Języki Kaukazu, to jest taka szkoła języków kaukaskich i właśnie Asia Dziuba-Gauda wydaje takie podręczniki służące do nauki języka gruzińskiego, ale nie było tego kiedyś, tak, były dostępne tylko po rosyjsku, po angielsku, ja ledwo znałam rosyjski, więc to było trudne. Te po angielsku też nie były jakieś dobre, później się dowiedziałam od mojego kolegi, w ogóle Walijczyka, którego poznałam w Tbilisi, no to też swoją drogą najlepsze było. W Tbilisi jedną z lepszych rzeczy było poznawanie niesamowitych frików językowych również i właśnie Walijczyk, który znał niemiecki i no i angielski oczywiście, no i my mówiliśmy ze sobą tylko po gruzińsku, to spotkaliśmy się na takich language speaking clubs, tak, które są popularne w Tbilisi. No i on utrzymywał, że najlepszy podręcznik do nauki gruzińskiego to jest napisany po niemiecku przez jakiegoś niemieckojęzycznego Gruzina, więc po prostu to było też załamujące dość, ale tak, no w każdym razie no, trudno znaleźć takie podręczniki, które będą dobrze objaśniały gramatykę. Dla mnie to było trudne, aby przyzwyczaić się do ergatywu i myślę, że gdybym nie zamieszkała w Gruzji, to być może ten język byłby dla mnie cały czas taki dość abstrakcyjny i pamiętam, że dużo rzeczy się uczyłam na pamięć po prostu. Zresztą mieliśmy taki egzamin, że trzeba było zdać właśnie, dostaliśmy kilka kartek i jakieś takie komendy, typu poproś kogoś, aby otworzył okno, nie wiem, powiedz komuś, żeby nie palił w pokoju, typowy gruziński problem. Powiedz, nie wiem, no coś takiego, tak, bo ludzie palią, czy autobus, zatrzymaj autobus, czy coś takiego, tego rodzaju rzeczy, więc tam mi to przychodziło jakoś z życia, tak, ze środowiska, a poza tym bardzo po jakimś czasie też strasznie... Tak, mówiąc właśnie, było trudno się nauczyć i radziłam sobie tak, że słuchałam muzyki jakichś najgłupszych stacji radiowych, żeby po prostu było jak najlepiej, jak najwięcej śpiewania i najwięcej jakichś, nie wiem, telefonów od słuchaczy i żeby się osłuchać z tym językiem. Oglądałam jakiś serial głupi, mimo że nie oglądam seriali w ogóle, oglądałam mnóstwo filmów i tak dalej. No ale później też, o czym chciałam powiedzieć i wracam do tego, bardzo konsekwentnie, jak już znałam trochę rosyjski i, no i angielski również, to mówiłam w Tbilisi, że ja nie mówię w tych językach. Więc ludzie oczywiście wiedzieli, że ja kłamię, że to jest niemożliwe, ale i to czasami był jakiś afront i to było nieprzyjemne, no bo ktoś może też chciał sobie poćwiczyć ze mną angielski, ale ja mówiłam, że nie, tak? Więc jakby, żeby po prostu trochę zmuszać ludzi do tego, że mówili do mnie po gruzińsku. Więc trochę to mi pomogło, ale no było często, nie było to często łatwe, tak? To było takie trochę wymuszanie kontaktu po gruzińsku, no i cóż.
Właśnie, te języki. Jedna rzecz, do rosyjskiego może zaraz przejdziemy, bo to duży temat właściwie w Gruzji, ale taki może troszeczkę mniejszy właśnie, zostając w tym wątku, że przyjeżdżasz do Gruzji z Polski. No właśnie, czy bycie z Polski jest jakąś taką kartą przetargową, powiedzmy, w nawiązywaniu kontaktów, bo my sobie tak trochę wyobrażamy.
Tak mitycznie się też mówi, że o, jak się z Polakiem, to jesteś po prostu super przyjęty.
Tak, na przykład mówi się o jakimś, że Kaczyński tam był i tak dalej, a jak to Gruzini widzą i czy w jakiś sposób te kultury są w jakiś sposób podobne, bo czasami jest tak mityczne przekonanie, że coś podobnego jest, chociażby w tym chrześcijaństwie albo w biesiadzie czy w czymkolwiek.
Biesiadzie. Znaczy, ja bym znalazła dużo podobieństw między Gruzinami, a równie dobrze też innymi mieszkańcami innych krajów. No ale to, co może nas zbliżać, tak to czego zacząłeś, to zacznijmy od tego, jak jesteśmy postrzegani, tak odnosząc to do takich konkretnych rzeczy, tak, czyli tej też współczesności i tego, co się wydarzyło ostatnio. No w 2008 roku Gruzja przeżywała tak zwaną wojnę pięciodniową, która została wywołana przez Rosję. To była wojna, która toczyła się na terenie nieuznawanej przez Gruzinów separatystycznej Republiki Osetii Południowej, nie wiem, czy można nazwać republiką, no w każdym razie Osetii Południowej, która jest nazywana przez Gruzinów sama Czablo. W ogóle określenie Osetia Południowa, a nawet tak zwana Osetia Południowa nie jest uznawane przez wielu Gruzinów, bo to jest wprowadzanie tego sztucznie, jak się uważa, no tak, sztucznie skonstruowanego terminu przez Rosjan, jako takie, nie wiem, jako taka druga niby część Osetii, jako że jest północna, no to tutaj mamy południową, no ale nie było takiego, nie było takiej przestrzeni, nigdy nie było takiej formacji, no dopiero została to stworzona, wywołana przez Rosję. No i sama Czablo, to jest określenie na to terytorium używane przez Gruzinów. I w 2008 roku była wojna pięciodniowa, o której wspomniałam, przegrana przez Gruzję. Ten teren był od lat 90. miał taki wątpliwy status. Jeszcze trochę jeszcze był w zasięgu Gruzinów, chociaż już coraz mniej, no ale wciąż gdzieś tam był to taki teren, powiedzmy, zamrożony konfliktem, który wybuchł w latach 90. No aż do tego 2008 roku, kiedy już, powiedzmy, na jakiś czas została przesądzona jego przynależność, czyli został oderwany od Gruzji. Gruzja obecnie nie ma do niego dostępu, więc tam jest taka sztuczna granica, cały czas przesuwana, to jest taka tak zwana pełzająca granica. No i jest wiele przypadków osób, które mieszkają na tym pograniczu, to jest na północnym wschodzie Gruzji, no właściwie północ, przepraszam, nie północny wschód, północ, północna część Gruzji, tak bardziej w stronę wschodu i są osoby, które budzą się, jednego dnia są jeszcze w Gruzji, na drugi dzień już ich dom znajduje się po drugiej stronie linii, albo na przykład pasą swoje zwierzęta, wypasają zwierzęta i przejdą linię i nie wiem, trafiają do więzienia, albo są czasem jakieś strzały. No więc odnosząc się do tego, w 2008 roku my byliśmy jednym z nielicznych takich jednym z licznych krajów, który lobbował na rzecz takiego no, przeciwstawienia się pomocy Gruzji, już jak było wiadomo, że do tej wojny dojdzie. Ona doszło do niej w sierpniu. No i później Kaczyński, Lech, zdecydował o przywiezieniu, zorganizowaniu takiej dużej pomocy humanitarnej dla Gruzji w 2008 roku. No i miał też przemówienie na placu Wolności w Gruzji, w Tbilisi, w którym otwarcie mówił o tym, że Polska stoi za Gruzją, tak, że Polska się przeciwstawia Rosji razem z Gruzją. No więc właśnie tutaj też mówimy, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego jesteśmy tak, powiedzmy, razem gdzieś tam, jakie są nasze wspólne punkty. No więc tak, no jako że wtedy pomagaliśmy, to na pewno uwielbia się Polskę za to, tak? Za to, że wtedy pomagaliśmy, za to, że jak dużo krajów zignorowało, to my jednak jakoś nie zostawiliśmy Gruzji i jeszcze, no i nawet jest upamiętnienie w postaci pomników, jest taki pomnik, no, nie jakiś tam szczególnie ciekawy, chociaż w ogóle pomniki są niezbyt ciekawe, no ale ten był robiony podobno bardzo na szybko w Tbilisi, takie po piersie Lecha Kaczyńskiego. Również jest ulica Lecha i Marii Kaczyńskich w Batumi, no więc to jest taka forma upamiętnienia, tak, takiego wyrazu uznania złożonego przez Gruzję Polsce. No więc często się uważa, że no tak, mamy wspólnego wroga, jesteśmy też tacy niepokorni jak Gruzini, nie daliśmy się i no i tak, i od wieków walczymy przeciwko temu ogromnemu imperium. To jest ważne, no może też jakaś tradycja gościnności, która w Polsce częściowo zanikła, często mówią o tym Polacy, że och, tutaj w Gruzji jest tak jak kiedyś w Polsce, że przypomina im się bardzo dużo tych właśnie takich wspomnień z dawnych lat, z dzieciństwa, gdzie nie wiem, przyjmowanie gościa miało większe znaczenie niż obecnie, no więc tak, może jakaś spontaniczność, nie wiem, nieumiłowanie takiego super porządku.
No właśnie w tym też kontekście.
Można powiedzieć.
W tym też właśnie kontekście jest takie słówko subtra, które kojarzę.
Subtra?
To się chyba z tym subtra, to się wiąże z tym właśnie przyjmowaniem gości.
A, pewnie masz na myśli suprę. Supra.
Supra, okej.
Okay. Tak, supra to jest takie, to jest słowo, dosłownie to znaczy obrus, no ale, znaczy dosłownie, właściwie to ma dwa znaczenia. Supra to jest biesiada, więc supra to jest też taki bardzo ważna, taka bardzo ważny symbol Gruzji, bo zasiada się na suprze za stołem i biesiaduje się przez wiele godzin, no przy winie obowiązkowo własnej roboty, albo gospodarza, albo któregoś z gości, więc często są takie kompetencje między właśnie znajomymi, tam kto robi lepsze wino, jakie i właśnie też ciekawe jest to, że nawet jak się zamawia w takich restauracjach stół, jakichś takich restauracjach, no nie wiem, czy to też dotyczy jakichś takich, powiedzmy, bardziej jakichś takich droższych restauracji, no w każdym razie w takiej zwykłej gruzińskiej restauracji normalne jest to, że zamawia się tylko jedzenie, a wino już można sobie zorganizować własnym subtem, bo wino to jest taka rzecz, która, no każdy ma jakieś swoje źródła i nie można nikomu narzucać zamawiania wina, które oferuje ta restauracja, tylko właśnie można przywieźć swoje te galony, takie butle, takie duże, tak 5-litrówki czy tam więcej, większa objętość, no i się biesiaduje. No więc to jest taka ważna tradycja, tak. Po jakimś czasie już trochę męczy, bo nie da się czasem odejść od stołu. No i oczywiście też toasty. Taki mistrz ceremonii to jest Tamada. Tamada to jest zazwyczaj mężczyzna, no ale na zachodzie Gruzji, która jest uważana za taką bardziej, powiedzmy, progresywną trochę, jeśli chodzi o sytuację kobiet, chociaż też niekoniecznie, bo z kolei, no to jest kontrowersyjne, no ale powiedzmy, czy tam na pewno kobiety mają tak lepiej na tym zachodzie, no w każdym razie tam jest spotykana, tam się częściej spotka też kobietę, która jest takim, no takim właśnie, taką mistrzynią ceremonii, która narzuca tempo wzniesienia toastów, no i ona też te toasty może przekazywać, bo jak jest tamada, to on też w takim tradycyjnym rozumieniu, jak to się odbywało w Gruzji, tak w ostatnich latach, do ostatnich lat, może teraz to też szybko się zmienia, bo też może młodzi ludzie nie wszyscy już tak bardzo może chcą to wino robić i pić, ale wydaje mi się, że jednak no to większość ludzi jednak podtrzymuje tę tradycję, bo Gruzja to nie tylko Tbilisi, takie, gdzie mieszka co prawda 30% ludzi, no może więc w Tbilisi, w mieście może te tradycje bardziej trochę zanikają, tak, no bo też jest pewnie, wiecie, mocna kultura klubowa, tak, też trochę większy indywidualizm, no więc ludzie też chcą wybierać trochę inne drogi stylu życia, ale w Gruzji też jest jeszcze jest bardzo dużo takich tradycyjnego podtrzymywania tych praktyk. No więc jak jest taki tamada, no to obowiązkowo pierwszy toast musi być wzniesiony za Boga. No i ważnym słowem też, którego na pewno byście się nauczyli, jakbyście przyjechali do Gruzji i zasiedli za stołem gdziekolwiek, to byście usłyszeli Gaumardzios, czyli Gaumardzios to jest takie zwycięstwa, to jest zawsze wznaszane przy toaście. No i pierwszy toast musi być za Boga, drugi chyba za matkę, no i później tam kolejne. No najgorzej jak za Stalina ktoś rzuci, ale to starsze pokolenie, więc wtedy nie wiadomo jak to zachować dyplomatycznie. I
no właśnie, też chciałam trochę do tego nawiązać, trochę, bo w ogóle to jest wszystko bardzo ciekawe, ja chętnie bym nagrała 5 odcinków o samej Gruzji, jakby się dało, ale wracając jeszcze do tematu językowego i trochę nawiązując do tego i tego, co mówiłaś o Rosji, to takie napięcia, bo z tego co mówiłaś, to starsze pokolenie się posługuje rosyjskim i ten rosyjski może się przydać, jak się go zna, ale czy są też takie jakieś napięcia związane z używaniem rosyjskiego, na przykład ty mówiłaś, że byłaś uważana za Rosjankę tak on the face value, czy to mogło być właśnie też jakoś negatywnie odbierane w związku z sytuacją polityczną, czy właśnie raczej w związku z tym, że rosyjscy turyści przynoszą jakieś tam korzyści finansowe, to jest gdzieś to tam ukrywane? Jak to tak wygląda? Taki stosunek do samej języka rosyjskiego, jakieś wspomnień rusyfikacji i tak dalej?
Okej, dzięki za pytanie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Chętnie to powiem, tylko najpierw muszę zaznaczyć, żeby nie było wątpliwości, bo często ludzie myślą, czasami spotykam się cały czas z takimi nie wiem, przekonaniami, że w Gruzji to się mówi po tym rosyjsku i w ogóle nie ma języka gruzińskiego. No to jest język, który jest w Gruzji absolutnie najważniejszy i też ta mniejszość, o której wspomniałam, ona azerbejdżańska, ona też nie ma dostępu takiego pełnego uczestnictwa w Gruzji, w byciu jakby takim no, obywatelem, który ma dostęp na równych prawach z innymi do różnych zasobów, bo nie znają gruzińskiego, więc gruziński jest cały czas najważniejszym językiem. W konstytucji z 1995 roku gruziński jest obok abchazkiego zapisany jako jedyny język, który w Gruzji funkcjonuje. Abchazki, bo Abchazja, tak, region, który też jest separatystyczny, od którego wybuchły walki na początku lat 90. przegrana wojna 92-93. Jeszcze wczoraj była ważna rocznica, to może przypomnieć, jakbym sama zapomniała, sobie zapiszę, że też o tym można wspomnieć, bo też pytaliście o to, o czym warto wiedzieć w Gruzji, czy jakie są takie ważne wydarzenia, więc też mogę wspomnieć, jeśli będzie czas. No więc tak, wszyscy znają ten gruziński język. Gruziński pomimo tego, że w 78 była... Takie zarządzenie wpłynęło na wszystkie trzy republiki, czyli Armenia, do wszystkich, no, czy pewnie też wszystkie inne, ale tego nie wiem. W każdym razie zajmowałam się głównie Kaukazem Południowym, więc takie zarządzenie przyszło z Moskwy, że językami urzędowymi ma się stać rosyjski w każdym z tych trzech państw. No i Armenia to przyjęła, Azerbejdżan to przyjął, ale Gruzja nie. W Gruzji wybuchły duże walki, znaczy protesty i też jakieś takie, no może jakieś tam częściowe walki, jakieś konflikty, no nie doszło do jakiejś wojny domowej, tak, ale był tak duży protest, tak duży opór, że ten gruziński miałby być pod, tak, zdominowany przez rosyjski i tym głównym językiem miałby być rosyjski, taki duży był opór, że nawet, że właśnie Edward Szewarnadze, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych w Moskwie, no to jest tak, przynajmniej takie przekonanie panuje, być może można z tym dyskutować, w każdym razie z tego co ja wiem, no to dzięki też Edwardowi Szewarnadzemu jakoś ta decyzja została cofnięta, dzięki jego wpływom, tak, bo Edward Szewarnadze był Gruzinem. Więc w Gruzji nie narzucono tego języka rosyjskiego. Gruziński pozostał jako język główny. No, ale rosyjski był cały czas tym językiem takiego dostępu do edukacji, kultury, tak? Więc był to język obowiązkowy w szkołach jako język drugi. No i cały czas wśród tego starszego pokolenia funkcjonuje, tak? No ale Gruzini między sobą mówią tylko po grudzisku, no chyba, że wprowadzają jakieś tam słówka albo czasami jakieś zdania, no zdarzają się takie rusycyzmy, czy ktoś, kto czy właśnie wśród takich osób bardzo wykształconych, tak, te rosyjskie powiedzenia czasami są popularne, albo ktoś powie coś po gruzińsku i za chwilę wprowadzi jakieś tam właśnie jakieś tam słówka, tak, po rosyjsku, bo na przykład zapomniał po gruzińsku, albo chce nadać swojej wypowiedzi jakiś inny ton, czy coś takiego, więc na pewno no to są takie rzeczy, na które się często nie zwraca uwagi, że one gdzieś tam już tak wrosły. No ale młode pokolenie nie używa tych rusycyzmów i no, ale zauważam, że wśród ludzi, nawet osób urodzonych w tym samym roku co ja, czyli w latach 80., cały czas jeszcze te rusycyzmy funkcjonują, bo chyba nasz rocznik był tym ostatnim, z tego co pamiętam, który jeszcze miał rosyjski w szkołach jako język taki obowiązkowy. I chyba to zeszło w 2005 roku, znaczy ta zmiana została dokonana, to był jakiś 2004 albo 2005, czyli prawie tuż po wejściu, po rewolucji róż i po wejściu Michaila Saakaszwilego, po dojściu, przepraszam, do władzy. Czyli rewolucja róż, która wybuchła w 2003 roku, no to był listopad, no później tak, 2004-2005, to mniej więcej były te zmiany, tak, że w szkołach rosyjski przestał być językiem obowiązkowym, ale on wciąż jest jako język dodatkowy w szkołach publicznych, jako język możliwy do wyboru od klasy piątej. Ale w innych szkołach językiem drugim możliwym do wyboru, znaczy takim chyba też obowiązkowym, tak jak w Polsce, jako taki język dodatkowy, to jest język angielski. Później można sobie dobrać ten rosyjski od piątej klasy. No ale te zmiany też często się szybko dokonują, jeszcze teraz z obecną władzą, dość prorosyjską, więc być może to też się zaraz zmieni, też nie wiadomo. No i tak, no, językami popularnymi jest też niemiecki bardzo. Bardzo jest kilka szkół niemieckojęzycznych w samym Tbilisi, kilka, może przesadziłam, może dwie, trzy. Język również francuski, tak, no i to są chyba takie, powiedzmy, najpopularniejsze. Ale Gruzini, jak właściwie mówiliście też o tym, że no, że z jednej strony, no, że na przykład w Polsce ludzie bardzo lubią, tak, mówić w języku polskim. No Gruzini też mówią, też uwielbiają, jak obcokrajowcy mówią w ich języku, ale czasem nie chce im się męczyć, jak chyba każdemu, i też oni są sami przyzwyczajeni do tej wielojęzyczności, że zawsze te inne języki jeszcze funkcjonowały. Nawet jak nie znali tego rosyjskiego, nawet jak to nie był tylko rosyjski, to były takie języki, których mogli nie znać, ale one gdzieś tam funkcjonowały, czyli ten język azerbejdżański, który też gdzieś tam jest w przestrzeni, tak, już coraz mniej, ale jest w stolicy, kiedyś stolica też była bardziej wielonarodowościowa niż obecnie, więc myślę, że Gruzini się do tego przyzwyczaili i mają też taki dobry słuch i no i tak.
Ale właśnie chyba to też z tego, co słucham, to trochę się zmienia, różne kwestie chyba się zmieniają, jeżeli chodzi o starsze pokolenie czy młodsze, no bo starsze pewnie bardziej tradycyjnie patrzy, z tego co słyszałem, no na przykład jest to wino, to asty, chrześcijaństwo, no bo w końcu to jest jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich, też kolebka wina, a ci młodzi tak bardziej indywidualnie klub, ale też właśnie językowo tutaj jest ta kwestia, że coraz mniej osób zna rosyjski, więc to chyba jest jedna z takich zmian językowych, że teraz już coraz mniej się dogadamy po rosyjsku. Mhm. A co jeszcze jest takiego z takimi zmianami kulturowymi czy językowymi w tym młodszym pokoleniu?
No, może jest tym to, że młodzi ludzie częściej już mogą ze sobą chodzić przed ślubem, w cudzysłowie chodzić, znaczy spotykać się. Ale to głównie, mam wrażenie, że to głównie Tbilisi, chociaż Tbilisi, jak przeznaczyłam wcześniej, w Tbilisi zamieszkuje 1/3 kraju, no to jest taki chyba jedyny tak mocno rozwinięte miasto w Gruzji. No jeszcze Kutaisi i Batumi, ale Kutaisi jest nie jest jakoś bardzo dużym, o czym ja jestem. Oczywiście tutaj bardzo przepraszam osoby, które mieszkają w Kutaisi, ja wiem, że tam też jest dużo rzeczy, no ale jednak to nie jest taki tak prężnie, tam, znaczy to jest niesamowita kultura i bardzo ciekawe miasto, też kiedyś zamieszkiwane przez dużą społeczność gruzińskich Żydów, no ale jednak po pracę i po jakiś sukces, rozpoznawalność ludzie ciągną do Tbilisi, a nie do Batumi czy do Kutaisi. No więc nie wiem, czy mogę mówić tak ogólnie, bo to często jak mówi się o Gruzji, to są te dwie perspektywy, tak, z jednej strony okej, jest to Tbilisi, tak, które się bardzo mocno zmienia, ale z drugiej strony niektórzy mówią, ale nie zapominajmy, że Gruzja to nie tylko Tbilisi, a ktoś powie, no okej, ale to jest stolica, która nadaje ton i do której i tak prędzej czy później większość ludzi przyjeżdża, bo jest coraz więcej opuszczonych wsi, opuszczonych miejscowości w Gruzji, w których ludzie nie mogą mieszkać, tak, albo mieszkają w niej często tylko mężczyźni, bo kobiety gdzieś tam wyjeżdżają za pracą, a gdzieś tam, to znaczy do Turcji, do Rosji też już coraz mniej, ale Turcja jest jeszcze popularna, chociaż już po kryzysie ekonomicznym coraz mniej, no ale przede wszystkim Unia Europejska. Tak, i ruch bezwizowy, też to też nie wiadomo, ile to potrwa jeszcze. No ale na przykład Włochy, nie? To jest taki popularny kierunek, czy teraz Polska, to jest pewnie sami zauważyliście ten wysyp wszystkich gruzińskich kawiarni, jakichś piekarni i no jest, nie jest, nie jest, jakby jest też, tym można tłumaczyć. No więc myślę, że to jest taka zmiana też taka właśnie tego, jak ludzie, nie wiem, myślą o pracy. Kiedyś mówiło się o Gruzinach, że nie lubią wyjeżdżać, zostają za wszelką cenę w Gruzji, no a teraz coraz więcej ludzi jednak wyjeżdża. No właśnie ten taki model życia wśród młodych ludzi, czyli już niekoniecznie czekanie na ślub, tylko no w końcu ten ślub się musi pojawić, no ale jednak właśnie możliwość tego spotykania się, takiego bardziej na luzie, może też takie myślenie bardziej o tym, co jest zdrowe, tak, już niekoniecznie jedzenie tylko tego, co jest dostępne podczas supry, co jest dostępne podczas supry, jest też dostępne często poza mięsem na co dzień, czyli dużo sera, chleb, jakieś sałatki i tak dalej. Mięso może jest czymś wyjątkowym, nie jada się na co dzień tak dużo mięsa, ale takie też zmiany żywieniowe myślę, że są ważne. Że ludzie zaczynają o tym myśleć, tak, w jakimś takim trochę innym życiu, z jakimś tam zdrowym podejściu i takim właśnie związanym też z tymi wzorcami, które gdzieś tam nadchodzą z innych miejsc. Nie wiem, co jeszcze z takich ważnych zmian. Może też myślenie o mniejszościach, też myślenie o religii to też jest ważne. Myślenie o mniejszościach, czyli kto może nazywać się takim pełnoprawnym Gruzinem w cudzysłowie, czyli już niekoniecznie musi to być oparte na, nie wiem, na, znaczy coraz więcej oczywiście Azerbejdżan i Ormian zna gruzińskie, to też są takie dobre zmiany, że w szkołach jakiś tam, że w szkołach są jakieś zmiany, że te mniejszości też stają się bardziej widoczne i mają dostęp do nauki języka gruzińskiego i też dużo przedstawicieli mniejszości zaczyna myśleć, że może, no, że to jest ważne, żeby znać ten język i zostać w kraju, mieć jakieś możliwości, a niekoniecznie uczyć się rosyjskiego i myśleć o wyjeździe do Rosji, więc myślę, że ta Rosja też straciła na jakimś znaczeniu wśród tych młodych ludzi, że kiedyś to było takie miejsce, gdzie się jeździło za pracą, które dawało jakąś perspektywę kariery. No i wśród mniejszości również nie tylko Rosja, tylko też ich tak zwane kraje, te kin states, tak, czyli które często nie są ich kin states, ale po prostu używają tych samych języków, więc często bardzo jakiś na przykład młody Ormianin czy młoda Ormianka albo Azerbejdżanie wybierali uniwersytety w Baku albo w Erywaniu, a niekoniecznie w Tbilisi, więc tu jest duża zmiana, że coraz bardziej azerbejdżańscy i ormiańscy studenci są widoczni na korytarzach uniwersytetów, bo też te uniwersytety oferują jakieś stypendia, też jest taki program, który wszedł w 2008, ale tak, no, w 2008 został zatwierdzony, a w 2010 zaczął działać taki program 1+4, no i to jest program, który zakłada taką intensywną, znaczy student, który nie zdawał języka gruzińskiego na egzaminie i nie jest to jego język native, oczywiście jak nie jest native'em, to też jakby może ten język zdawać, tak? No ale wiele osób nie może go zdać nawet, bo na przykład nie wiem, chodziło do szkoły z językiem azerbejdżańskim, co też jest jakoś tam ważne dla wielu osób, więc ten gruziński wtedy gdzieś tam zawsze jest poboczny. No i później mają taki rok przygotowania do studiowania w języku gruzińskim, bo tylko w języku gruzińskim, znaczy też jest język angielski, w którym można studiować, no ale trzeba znać język gruziński przede wszystkim i wtedy po takim roku intensywnej nauki codziennie są dopuszczani no, do studiowania, tak? Czyli najpierw się dostają na jakiś kurs, ale mają taki rok przerwy, który jest poświęcony tylko, no to nie jest do końca przerwa, tak? To jest po prostu taki rok na naukę języka, a później już wchodzą w ten normalny tryb nauczania na danym kursie. Więc nie wiem, czy to jasno w miarę wyjaśniłam, ale myślę, że to jest taka ważna zmiana.
Ja bym właśnie jeszcze się cofnęła krok przed tym, zanim ci ludzie pójdą na studia, bo mówiłaś już na początku i też z twojego doktoratu i z twoich artykułów kojarzę, że zajmowałaś się właśnie badaniami wśród takich społeczności, które są mniejszościami w Gruzji. I mówisz teraz, że widzisz zmianę, czyli pewnie kiedyś trochę było inaczej, ale u nas w Polsce no to wiemy jak jest, że na przykład żeby uczyć w jakimś języku w jakiejś szkole, no to ten język albo musi być jakiś oficjalny statut mniejszości, żeby na przykład była szkoła białoruska, bo ostatnio mieliśmy jakiś tam temat Podlaski, mówiliśmy o Białorusi, o szkołach białoruskich, no to wtedy, żeby to nauczenie było, to musi być rozpoznane oficjalnie przez państwo i musi być takie prawo, które na to pozwala. A jak to jest właśnie w Gruzji? Czy to trzeba mieć jakiś oficjalny status mniejszości? Czy te grupy, z którymi pracowałaś, mają rozpoznany taki status? I na ile to jest z punktu widzenia też tej stolicy, która, jak tutaj powiedziałaś, trochę wyznacza trend, na ile to jest właśnie doceniane jako taka, o, mamy super różnorodność, to jest bogactwo, a raczej na ile jest takie dążenie w stronę i musicie znać gruziński tak czy siak.
No, ciekawe pytanie. Więc no są rozpoznani, tak. Od 2005 roku od 2005 roku mają taki status jako Azerbejdżanie i Ormianie, jako mniejszość etniczna. No niektórzy dyskutują, że może powinna być narodowa, no ale po gruzińsku to jest etnikurium cyresoba, czyli etniczna, mniejszość etniczna, no i tak na razie zostało. No i nie wiem, czy ten status był potrzebny, żeby te szkoły były otwierane, chyba nie, bo szkoły i tak już były, bo w Związku Radzieckim były szkoły, jako że wiecie, była to polityka koreanizacji, tak, która tylko oficjalnie się zakończyła, tam chyba, nie wiem, pod koniec lat 20. czy 30. No ale tak, ale działała, tak? Nieoficjalnie cały czas działała i w Gruzji bardzo prężnie, no więc było tak, że jednak no, te mniejszości były bardzo dzielone, no i tutaj właśnie to mamy, być może z tego też wychodzi to, co teraz jest, nie? Że Azerbejdżanie to powinni mówić w swoim języku, Gruzini to w swoim, kultura narodowa, to co miało być kulturą narodową, to tylko gruzińska, wiadomo, bo to jednak język Gruzinów, język większości, no więc wszystko ma być narodowe po gruzińsku i tańce, i jakieś inne tam, jakie powiedzmy wyznaczniki tego, co to znaczy Gruzja, ten cały folklor, prawda, który był wspierany przez Związek Radziecki, IGSRR, czyli Gruzińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. No i tak, z jednej strony jest ta zmiana, bo Azerbejdżanie mogą studiować i też niektórzy nawet, no niektórzy też często no, mieszkają w Tbilisi, bo nie chcą dojeżdżać, bo to też nie jest tak blisko, ale dużo osób dojeżdża, chyba większość jednak, wiele osób nie stać na wynajem mieszkań, tym bardziej teraz po tym jak, czy teraz może już się zmniejsza liczba rosyjskiej mniejszości w Gruzji, czy rosyjskiej mniejszości nie wiem, rosyjskich uchodźców, rosyjskich migrantów czy tam relokantów, ale był taki czas i chyba cały czas jednak był taki czas, żeby to była tak duża grupa i tak nagle, że ceny mieszkań drastycznie podskoczyły. No i były też jakieś tam takie filmy dokumentalne, jakieś artykuły pisane właśnie na ten temat, że właśnie wielu gruzińskich studentów nie ma jak wrócić po wakacjach gruzińskich. No mówię też w ogóle tak, nie tylko Gruzinów tak zwanych etnicznych, tylko wszystkich. Nie mieli jak wrócić do Tbilisi, bo nie mogli już, niestety ich było na wynajem chociażby jakiegoś pokoju, więc to jest, myślę, że to było trudne. No ale wracając do tego właśnie do języka, no to tak, z jednej strony ludzie się cieszą i jakby to jest takie, że o tak, my jesteśmy tacy tolerancyjni w Gruzji, u nas to zawsze byli ci i Azerbejdżanie i no, niektórzy nazywają ich Tatarami, no, ale na szczęście niedużo osób, bo Tatarzy to było takie określenie z XIX wieku, które jeszcze w XX wieku funkcjonowało za Kaukasy Tatarzy i Tatari po gruzińsku funkcjonowało jako obraźliwe. No i za czasów Saakaszwilego, który bardzo dbał o to, żeby tej mniejszości dać jakąś taką siłę i rolę, no też wykorzystywał, wiadomo, siłę głosów tej mniejszości, żeby zdobyć ich głos, no ale z drugiej strony dużo właśnie ludzi, właśnie bardzo chyba głównie Azerbejdżan, jeśli chodzi o mniejszość, wspierała Saakaszwilego, bo uważa się, że Saakaszwili to im dał światło, nie wiem, poprowadził drogi, przyjeżdżał do nich, nawet potrafił coś powiedzieć, jakieś kilka słów po azerbejdżańsku, swoją drogą nawet się abchaskiego nauczył, więc Saakaszwili był uważany za takiego lidera, taka silna ręka, co potrafiła Azerbejdżan wreszcie się tymi Azerbejdżanami zająć, żeby oni się poczuli jako część tego kraju, tak? I to w 2005, jak on już rządził, to właśnie ten status został nadany, tak? Mniejszości i ochrony. No ale tak, no i właśnie Tatari to określenie Azerbejdżan takie bardzo obraźliwe, Tatari, czyli jakiś tak w ogóle, no Tatari jak Tatar, tak, że to jest jakiś Tatar, niektórzy ludzie cały czas tak mówią, ale za czasów Saakaszwilego, co brzmi strasznie śmiesznie, jak był jakimś królem, ale jak rządził Saakaszwili, to za powiedzenie tego słowa w miejscu publicznym groziła grzywna. No i ludzie sobie to chwalą, w sensie Azerbejdżanie, że wow, tak, że wtedy nawet była taka, że tak musieli się pilnować, tak, Gruzini. No więc tak, z jednej strony oni się tak tym szczycą, właśnie no, ta gruzińska większość, są tacy tolerancyjni i że zawsze tyle osób, tyle różnych narodowości funkcjonowało, a nie wiem, w centrum Tbilisi na Starym Mieście to obok siebie jest synagoga, meczet, tak, gruzińska cerkiew, ormiański jakiś opuszczony kościół, też jeden też działający, nawet świątynia też irańska i że o, ale byliśmy tolerancyjni, ale to jest jednak status, jednak te mniejszości mają taki status, powiedzmy, że skorzystam teraz z określenia Hanny Kral, tak, wobec Żydów w Polsce, że trochę właśnie taki sublokatorski, nie? Że oni właśnie muszą ciągle muszą być lepsi, nie? Ciągle muszą być lepsi od Gruzinów, żeby jakoś zasłużyć na jakąkolwiek, znaczy jak są lepsi też jest źle, no ale też gdzieś tam muszą się bardzo pilnować. I też są takie uwagi czasami kierowane do Azerbejdżan, które mnie doprowadzają do dużej irytacji, że na przykład jak jakiś Azerbejdżanin, Azerbejdżanka zna świetnie gruziński, bo się nauczył w szkole, bo nie wiem, miał korepetytora świetnego, bo czasami w szkole takiej zwykłej się nie da po prostu, albo nie wiem, chodził do gruzińskiej szkoły, co też ma swoją cenę, prawda, być Azerbejdżaninem w gruzińskiej szkole, przesiąknięty jednak taką narodowo-chrześcijańską ideologią, więc to jest też interesujący temat do badań, tak jak to oddziałuje na te umysły. No ale w każdym razie właśnie taka osoba ze społeczności azerbejdżańskiej, jak mówi po gruzińsku, to jest wielu Gruzinów, którzy są tacy, och Boże, ale ona wspaniale mówi, po prostu lepiej od naszych, o wow, ale ma język i to jest takie po prostu, wiecie, takie po prostu ludowe trochę, znaczy, no takie trochę przekonanie, że jak jesteś przedstawicielem jakiejś mniejszości, to język to masz w genach i w ogóle, że to jest takie wielkie wow, że w ogóle ktoś mógł się tak nauczyć naszego trudnego języka. No więc to jest takie bardzo ciekawe i w sumie cieszę się, że nie jestem w Gruzji, bo może da mi to, znaczy czasami bardzo chcę być w Gruzji, ale czasami jakby daje to jednak dystans, jak się jest poza, bo jednak nie jest łatwe jakby żyć w takim, wiecie, jakby w ciągłym takim poczuciu, że te różnice etniczne, one są tak bardzo istotne tam. To jest jakieś wyzwanie, myślę, że dla każdego. A dla osoby, która się urodziła w Gruzji i nie może czuć się pełnoprawnym obywatelem, to jest na pewno, no, to nie jest łatwe. Więc.
A tak podsumowując właśnie, jakie tutaj te mniejszości w Gruzji są w ogóle? Bo wiemy, Rosjanie z racji tej sowieckiej przeszłości, czy też racji turystów i tak dalej, z racji tego, że te granice są, powiedzmy, ustalane, przesuwane i też sąsiedztwo, to nie zawsze idealnie się dzieli wzdłuż narodu, więc też są właśnie z tych, tak jak jest Armenia, to też są Ormianie, jak jest Azerbejdżan, też Azerbejdżanie. To co jeszcze? I druga kwestia też, czy sami Gruzini jakoś tak lokalnie się dzielą, powiedzmy dialektalnie, czy może są jakiś język podobny do gruzińskiego, który występuje w Gruzji?
Okej. Więc no tej rosyjskiej mniejszości to jest tak niedużo, to jest tak mniej niż 1%. To są często ludzie, którzy zostali po prostu. Znaczy ja oczywiście nie liczę tych, którzy przyjechali niedawno, tak? Bo oni mają taki status trochę niepewny, no tak jak ja, tak? Mnie też by nikt nie policzył, jak mieszkałam w Gruzji, no po prostu mogłam zostać do 12 miesięcy, później wyjechać i znów wrócić, tak? Tak samo Rosjanie. No ale jest ta mniejszość, która została, która zamieszkuje Gruzję od tam, no przynajmniej była tam już w czasach Związku Radzieckiego. No oczywiście duża mniejszość ormiańska, no według tych danych sprzed 12 lat, no to było jakieś 180 tysięcy osób, Azerbejdżanie to 233 tysiące, no ale oni mówią często, że jest ich więcej, tak, że to ponad 300, no też widać w statystykach, jak to się mocno zmieniało, no na pewno dużo z nich wyjechało w latach 90., po 91., gdy Gruzja uzyskała niepodległość, był taki duży etniczny, no nie tylko etniczny, ale w ogóle duży kryzys ekonomiczny i dużo ludzi wyjeżdżało po prostu, tak, do Azerbejdżanu, czy później do Rosji, więc dużo tych Azerbejdżan po prostu już nie wróciło, no ale tak, więc to są Ormianie, no są jeszcze... są przedstawiciele innych mniejszości, może mniej licznych. Ja bym chciała powiedzieć o języku, bo to jest bardzo ciekawe, myślę, że nie mamy tak dużo czasu, no bo język gruziński nie jest językiem, też może na początku mogłam powiedzieć, że on nie należy do rodziny języków indoeuropejskich, tak, więc no i te wszystkie mniejszości, które wspomniałam, no pewnie wiem, że pewnie wy jako znawcy języka pewnie też mielibyście być może dużo powiedzieć na temat tego podziału indoeuropejskiego czy nie indoeuropejskiego. W każdym razie te mniejszości, przedstawiciele tych innych mniejszości posługują się językami indoeuropejskimi, tak? No a no poza, przepraszam, azerbejdżańskim. Azerbejdżański to język altajski, no ormiański indoeuropejski, rosyjski też indoeuropejski. No a gruziński język należy do grupy języków kaukaskich, no i on ma jakieś tam części wspólne z innymi językami, to też trochę wspomnieliśmy wcześniej, no i pod tymi językami kaukaskimi jest taka grupa języków kartwelskich, tak, i do tego języka właśnie należy język gruziński, czyli języki kartwelskie, i do niego wchodzą cztery języki i to są też takie inne takie no, etniczności, mniejszości językowe w Gruzji, które posługują się tymi innymi językami, które mają coś tam wspólnego z gruzińskim, ale jednak są inne. I to są języki sfański, którego używają sfani. To jest język megrelski, używają go megrelowie i język jeszcze lazyjski, chociaż tutaj są też jakieś dyskusje na temat, jak on się bardzo różni od megrelskiego. No, gdzieś tam to są zbliżone języki. No lazyjski jest używany głównie na terenie północnej Turcji, gdzie właśnie wielu lazów no, takiej grupy pochodzenia gruzińskiego cały czas zamieszkuje. No i te języki, sfański z tego nie jest zapisywanym językiem, znaczy nie jest często zapisywany, w ogóle one mają bardzo trudny status, często są zagrożone. Megrelski się posługuje alfabetem Hedruli, czyli tym alfabetem używanym przez Gruzję od kilku wieków, nie pamiętam teraz dokładnie od kiedy, ale Hedruli to jest taki alfabet, który powstał jeszcze w średniowieczu i później zdominował, jakby to zaczął być tym głównym alfabetem używanym przez Gruzinów. No jest też używany właśnie w zapisie języka megrelskiego. Ciekawe jest to, że alfabet ma 33 litery, tak? Nie mylę się, tak, 33 litery. Początkowo do reformy języka w XIX wieku to było 38 liter, więc no jest całkiem dużo. I tak, No, tam oczywiście się różnią, bo w megrelskim na przykład jest kilka liter, których nie są używane w gruzińskim i być może były używane, albo te reformy zostały wyrzucone, a zachowały się w megrelskim, albo to są zupełnie inne dźwięki, tego nie wiem. No, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, no i Gruzini nie mogą zrozumieć megrelskiego ani hiszpańskiego, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No, nie wiem też, jak gramatycznie są do siebie zbliżone. Na pewno są jakieś gramatyczne podobieństwa, ale nie uczyłam się nigdy megrelskiego, aczkolwiek bardzo, bardzo mi się podoba i fajnie było go trochę znać, no ale nie ma na to czasu wszystko. Więc tak.
No tak, bo też to w sumie fajnie, że to odpowiedziałeś, bo ktoś, ja tam zrobiłam takie okienko na Instagramie i ktoś spytał, czy są jakieś spokrewnione z gruzińskim języki. Tak więc myślę, że tutaj to, co chciałam zadać, tak całkiem wyczerpująco powiedziałaś. Chociaż tak jak mówisz, to są języki, no dla nas, jak myślimy o spokrewnionych językach, to rzeczywiście duże języki, nie? A tutaj mamy tak naprawdę gruziński, on jest największy, prawda? Z nich wszystkich. Tak, tak. A ta reszta to są takie języki, które mają znacznie trudniejszą sytuację.
No to, jest, to są takie języki często domowe, które nie, co do których nawet sami Gruzini są podzieleni, ale jakby pewnie no zawsze tak jest, nie? Tak samo jak w Polsce również są osoby, są Kaszubi, którzy uważają, że trzeba wzmacniać kaszubski, są Kaszubi, którzy uważają, że nie ma potrzeby. No tak samo jest w stosunku do tych innych języków w Gruzji, z których najmocniejszy status zdecydowanie ma megrelski. No i megrelski jest językiem domu, tak? Do komunikacji, ale domu, nie tylko, no oczywiście też komunikacji ze swoimi. No ale kiedy się jest megreli, to próżno szukać napisów w języku megrelskim. No więc to też jest takie, że właśnie się uważa, że jemu nic nie grozi. Też czasami miałam dyskusję na ten temat z niektórymi, nie wiem, jak wspomniałam, takiego jednego słynnego aktywistę od języka megrelskiego, to spotkałam się z jakimś atakiem. Ktoś powiedział, że to jest w ogóle kilka osób i w ogóle o czym tutaj mówić, że to jest jakiś oszołom, bo zrobił jakiś mały wiec, tak, na rzeczy języka megrelskiego w Zugdidi. Więc Zugdidi, miejscowość na zachodzie Gruzji, jest uważana za takie, powiedzmy, centrum języka megrelskiego, no ale to jest wszystko w takiej sferze niematerialnej, no ale też jest przetłumaczone, są jakieś takie, nie, czasem są tłumaczenia na megrelski, na przykład Mały Książę został przetłumaczony na megrelski, chyba na szwański też, i na megrelski też został przetłumaczony słynny epos gruziński, tak, został przetłumaczony na 100%, Witeś w tygrysiej skórze, to chyba też trzeba o tym powiedzieć, Rycerz w tygrysiej skórze też funkcjonuje, druga na, no, Witeś, Rycerz, no, w każdym razie to taki poemat z XII wieku, który jest takim najsłynniejszym poematem, takim narodowym eposem gruzińskim i został napisany po gruzińsku i też przetłumaczony później na megrelski. No więc tak.
A też właśnie, bo też mówiliśmy trochę o tym, jak te języki, no zwłaszcza azerski czy ormiański, czy użytkownicy tych języków bardziej radzą sobie w edukacji, na uniwersytetach. A jeszcze jest taki wątek właśnie administracji czy przestrzeni publicznej. Czy te języki w jakiś sposób funkcjonują? No może poza tym, że Saakaszwili kilka słów znał.
I że w szkole. Tak, więc no to jest takie bardzo, mam wrażenie, że bardzo dużo jest takiej niekonsekwencji w stosunku do tego języka, znaczy ja będę mówić głównie azerbejdżańskim, żeby już za dużo wątków nie poruszać, może się skupię na tym azerbejdżańskim, że azerbejdżański w terenie moich badań, który jest no takim najbardziej zamieszkanym tak terenem przez Azerbejdżan, właśnie to jest region Dolna Kartlia, Kfemo Kartli, ten azerbejdżański jest jakoś tam obecny, tak, bo on, tylko on nie jest obecny na poziomie administracyjnym, nie ma jest oferowane tłumaczenie ustne w urzędzie, jest tłumacz, tak, który pomaga dogadać się osobom, które przychodzą, petentom z jakimiś tam sprawami, ale on nie funkcjonuje w takim poziomie oficjalnym, chociaż są czasami nazwy ulic w języku, zdarzają się nazwy w jakichś takich mniej reprezentatywnych częściach, zdarzały się zdarzały się nazwy ulic, ale no, jakieś nazwisko na przykład zapisane po azerbejdżańsku. Teraz nie wiem właśnie, czy to nie zniknęło, bo był taki czas, bo w latach 90. też doszło do wielu zmian językowych. W 93. Gruzja się zaczęła mocno gruzinizować, też jak powiedziałam o tym kryzysie ekonomicznym i etnicznym razem. Znaczy ekonomiczny swoją drogą, etniczny swoją drogą. No w 93. bardzo dużo wsi zmieniło swoje, zostały zmienione nazwy wielu wsi, czyli były nazwy wsi, które odnosiły się na przykład do historii tego miejsca, tak, że tutaj mieszkali tacy i tacy Azerbejdżanie, przedstawiciele tej i tej grupy. Te nazwy często pochodziły jeszcze z przedwieków, tak? Po prostu były nadawane przez te osoby, które tam zamieszkiwały, i one odnosiły się do jakichś takich, nie wiem, na przykład jakiejś tradycyjnej grupy, do której się na przykład odnosił, z którą jakieś powiązanie czuła ta mniejszość, która tam mieszkała. Czy na przykład, dobra, konkretny przykład, Hamamly, taka wieś Hamamly, która oznacza wieś Hamamu, tak, że tam był Hamam, Hamam, czyli jakaś woda, tak, znaczy Hamam to nie jest woda po azerbejdżańsku, bo to jest su, no ale Hamam oznacza łaźnie, tak jak wiemy, no ale odnosiło się to do tego, że tam była woda, tak, tam można było się kąpać i tak dalej, no tam pewnie były jakieś jeszcze bardzo ciekawe rzeczy dookoła, nie robiłam tam badań, po prostu tam przybywałam kilka dni kiedyś w gościnie. No i okazało się, że zmiana tej nazwy to jest na Amamlo, czyli było Hamamly, teraz jest nazwa, która brzmi po gruzińsku, w ogóle nie istnieje takie słowo Amamlo, a czy może istnieje w jakimś starogruzińskim, nie wiadomo, no ale po prostu uznano, że trzeba tę nazwę zgruzinizować. To samo dotyczy Marneuli, właśnie jakichś nazw administracyjnych, typu Sarwan, zmiana właśnie na Marneuli, czy tam nazwy regionów zamieszkiwanych przez Azerbejdżan. One wszystkie miały wcześniej nazwy azerbejdżańskie, azerbejdżańskojęzyczne, czy powiedzmy turkijskojęzyczne, no ale już ich nie ma, tak? Bo Gruzja chciała właśnie podkreślać tą właśnie taką przynależność. Poza tym to samo właśnie dotyczy też Megrelskiego, że częstym argumentem, chociaż Azerbejdżan nikt nie traktuje tak poważnie, ale już Megrelów tak. Na przykład jak ktoś mówi o tym, no co z tym językiem, czy nie należy go wspierać, no to wtedy za chwilę pojawiają się dyskusje dotyczące potencjalnego separatyzmu, tak, że Gruzja ma tak duży problem z separatyzmem, że Abchazja i tutaj sama Czablo, tak zwana Osetia Południowa, no więc jak przyznamy Megrelom jakieś prawa językowe, to wtedy oni się zaczną czuć jak odrębny naród, bo w 22, jak był spis powszechny w 1922, no to Megrelów uznano za odrębny naród, to się Związek Radziecki, tak, to wtedy się formował, i uznano ich za odrębny naród, dlatego że używają innego języka. No więc w Gruzinach cały czas ta pamięć jest, oni w ogóle mają taką pamięć, że bardzo te takie historyczne zaszłości są takie strasznie świeżo, cały czas przeżywane i wydaje się, że to co było 100 lat temu, to będzie taki teraz, nie wiem, jak właśnie teraz 2008 rok, jak była wojna już za chwilę 20 lat temu, tak, no ale ludzie cały czas się boją wojny, więc cały czas gruzińskie marzenie, partia rządząca odwołuje się do tego strachu, że w 2008 roku Rosja napadła na Gruzję, to teraz też zaraz napadnie, więc jakby no to są takie rzeczy, które wiadomo się bardzo mocno przeżywają, one są mocno intensywnie w pamięci. No i wracając do tych nazw, czy się też do tych nazw języka, czy łatwo się uczyć Azerbejdżanom, Armianom? No były takie badania, takich lingwistów i historyków, jakiś taki artykuł jakiś czas temu się pojawił, mówiący o tym, że Ormianie ze względu na to, że w ich języku występują takie twardsze spółgłoski, potencjalnie mają większą lekkość w nauce gruzińskiego niż Azerbejdżanie, gdzie ten ich język jest trochę bardziej, powiedzmy, miękki, tak? Nasz też są te gardłowe, też, ale w ormiańskim bardziej. Ja nie znam ormiańskiego, trudno im powiedzieć, ale być może statystyki na to wskazują, że więcej jest Ormian studentów niż Azerbejdżan, ale może też wynikać z innych rzeczy, typu właśnie, nie wiem, no, Ormian jest trochę mniej, albo po prostu jakieś jakieś może też właśnie kwestie uprzedzeń religijnych czy jakiegoś tam stylu życia i tak dalej, więc na pewno dużo różnych rzeczy jest, no ale wśród azerbejdżańskiej społeczności być może mniej, być może cały czas w tradycjach azerbejdżańskiej społeczności, też takich praktykach, które gdzieś tam cały czas funkcjonują, jest jeszcze jest utrwalone to, że cały czas jednak ta kobieta musi dość wcześnie wyjść za mąż i to być może w jakiś sposób przeszkadza, tak? Znaczy wyklucza, tak, tę potencjalność nauki. No to jest cały czas obserwowane, więc nie należy o tym nie mówić. Znaczy czasami się boję tych stereotypów dotyczących Azerbejdżanu, ale z drugiej strony no jest ten problem, że jednak są wczesne za mąż pójścia. Może już nie ma takiego, no jak to się nazywa, kradzieży, tak? Może już nie ma takich aktów, jak były kiedyś związane z takim agresywnym uprowadzaniem dziewczyny. No w Gruzji też to jeszcze w latach 90. funkcjonowało. Po prostu państwo bardziej się tym zajęło w stosunku do tych miejsc, które Gruzini zamieszkują, tak? Ostrzej traktowały ludzi, którzy takie rzeczy robili. No a jeśli chodzi o Azerbejdżan, to często to są jakieś łapówki policji dawane, tak? Żeby policja spuściła oko, albo więc tutaj wchodzę może na jakieś inne tereny, sorki, ale to myślę, że jest też jakoś tam ważne w stosunku do tego, gdy mówimy, jaki jest dostęp do języka, jaki jest dostęp do nauki, bo wiele dziewczyn po prostu żyje za zamkniętymi, za bramami jak dużych domostw, dużych, mniejszych, biedniejszych, większych, bogatszych, no ale często nawet nie mają możliwości kontaktu z takim światem gruzińskojęzycznym i absolutnie nie ma mowy o żadnej nauce i jakieś takie przekonanie, że dziewczyna się zepsuje i tak dalej, i tak dalej. Więc wśród Ormian mam wrażenie, że to jest troszeczkę jednak rzadsze.
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe i bardzo ważne, że to mówisz, że te rzeczy się tak przecinają, że nie można mówić na przykład o samym języku, jeśli nie dasz kontekstu tego, że w tej kulturze tutaj sytuacja na przykład kobiet jest taka, a tutaj sytuacja samego podejścia do jakiegoś narodu jest taka. I też myślę, że bardzo mało się o tym mówi niestety, o tych rzeczach genderowych związanych z dostępem do języka, tak jak tutaj mówisz o tych kobietach, które rzeczywiście mogą mieć ograniczony ten dostęp, nie dlatego, że nie chcą, czy że język jest trudny, tylko dlatego, że jest jakieś ograniczenie wciąż związane z jakimś wycinkiem kultury, no bo też nie docelizujemy tutaj, że tak jak mówisz, że całość stereotypizujemy, ale jest rzeczywiście taki fakt, że wciąż są jakieś takie zażyłości gdzie niegdzie. Także myślę, że bardzo, bardzo fajnie i bardzo ważne, że to powiedziałaś. Także musimy się pewnie jakoś zbierać do końca, chociaż no moglibyśmy jeszcze pewnie rozmawiać 5 godzin i nie wyczerpalibyśmy tematu, więc może będzie potencjalnie w przyszłości jeszcze jakaś okazja. Czy Pawle, masz jeszcze jakieś pytanie?
Może tak jako podsumowanie, bo tutaj też widzieliśmy, że trochę tej historii ciąży na Gruzji, także w tej polityce językowej, ale też jest jakaś taka nadzieja wśród tych młodych. Czy też widzisz coś takiego jakby, bo też się mówi o tym ostatnich zmianach, że tutaj Gruzja chciała przystąpić do Unii Europejskiej, teraz jednak nie. To też jest takie spojrzenie na zachód, tak jak ten angielski, czy ci młodzi, z drugiej strony Rosja. No właśnie, czy widzisz zarówno w tej ogólnie polityce językowej, polityce społecznej, albo właśnie co do mniejszości, jakąś zmianę, czy możliwość zmiany, albo co jest takim zagrożeniem?
No, na pewno tym takim dużym zagrożeniem jest bardzo duża, no bardzo, bardzo niskie zaufanie wobec, no ale nie ma komu ufać, tak, czyli bardzo mocna niepewność co do tego rządu, tak, co się stanie. Tak zwane rosyjskie prawo i ostatnio przyjęty model ostatecznie amerykański, ale no kontroli wsparcia finansowego udzielanego z zagranicy dla gruzińskich organizacji pozarządowych, które nakłada na nich bardzo duże obowiązki administracyjne, zarządzania tymi funduszami i też również taką przesadnie dużą transparentność, że nawet osoby należące do danej organizacji muszą w takim formularzu rozliczeniowym, takim jakby sprawozdaniu, tak, w takich raportach będą musiały albo musiałyby, bo też nie wiadomo teraz, kto to przyjmie i jak to będzie dalej wyglądać. Na razie zamrożonych jest wiele organizacji, ich działalność ze względu właśnie na tą niepewność, no ale będą musieli wspomnieć na przykład o swojej o swojej tożsamości seksualnej, czy o płci, o wyznaniu, religii itd., itd. No jest bardzo, bardzo duża interwencja w te prywatne, informacje dotyczące danej osoby. No więc to jest duża niepewność. No chyba teraz już 130 dzień był wczoraj albo kilka dni temu protestów, więc one trwają nieprzerwanie od ogłoszenia, mniej więcej od ogłoszenia wyników wyborów w październiku. Tak, chyba w grudniu się zaczęły takie najmocniejsze protesty. I bardzo też tak agresywnie tłumione, bardzo, bardzo przemocowo. No i bardzo dużo młodych ludzi w nich uczestniczy, no ale też jest dużo starszych osób, więc tego, o tym też nie należy zapominać. Bardzo dużo osób, które mówią, że nie chcą powrotu do ZSRR, że nie chcą, żeby ich wnukowie mieli takie samo życie jak oni, chcą dla nich możliwości, chcą wyjazdu, bo obecnie te wyjazdy to są głównie dla bogatszej części społeczeństwa. Ja zajmując się tym pograniczem, no to widziałam, że no jak ktoś tam jedzie na zagranicę, to tylko po to, żeby pracować, a nie żeby wypocząć, żeby się edukować. W sensie za granicę mówię głównie o Zachodzie, no bo oczywiście byli też ludzie, którzy jeździli do Azerbejdżanu, do Armenii się, na studia, jak wspomniałam, no ale jednak jakaś tam mniejszość. A głównie to praca, migracje ekonomiczne albo jakieś też czasami niefajne deportacje, też spowodowane często brakiem orientacji w tym, jak w ogóle, no takim właśnie, no co można, tak, kiedy należy wrócić i jak organizować swój pobyt. Więc no myślę, że teraz jest taki czas jakiegoś takiego jeszcze, no może silnej walki o to, żeby wpłynąć jakoś na ten rząd, że walczą o swoją przyszłość i są te protesty, są codziennie, intensywnie, ale no ale nie wiadomo, na czym to stanie, tak? Więc ma się wrażenie, że ten zwrot ku Zachodowi został bardzo mocno zatrzymany i gruzińskie marzenie obiecuje właśnie w kampanii wyborczej obiecywało, że nie wiadomo skąd taka informacja, ale że w 2028 roku wejdą do Unii Europejskiej. No więc tak. No i tym bardzo epatowali. No i głównym takim drugim hasłem wyborczym były zdjęcia z Ukrainy, jakieś rozwalone miasta, tak, no i też zestawione z 2008 rokiem, z tym jak wyglądała właśnie część Gruzji na północy, kiedy weszły tam wojska rosyjskie, pomagając Osetyjczykom w walce przeciwko Gruzinom. No i zestawiali te dwa obrazki i było takie pytanie, czyli co, chcecie wojny albo nie chcecie wojny, więc jakby no na tym bardzo grają, tak, że ludzie się czują zostawieni też i boją się rzeczywiście, że kiedy przyszłoby do takich ostatecznych działań, to że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie pomogą, no i no tak. Więc trudno powiedzieć, co będzie dalej, tak. Wydaje mi się, że ludzie są w jakiś sposób podłamani i ci młodzi ludzie też jakby, no mają jeszcze trochę siły, żeby uczestniczyć w tych protestach, ale no ale oczekiwanie, że wybory zostaną powtórzone, no znaczy mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale jak na razie widać, że gruzińska władza tylko zacieśnia ten knebel i może być tylko gorzej. Nawet chcą zdelegalizować główną partię opozycyjną należącą wcześniej do Michaila Saakaszwilego, założoną przez niego, więc to będzie sytuacja jak na Białorusi pewnie wtedy prawdopodobnie, tak? Więc będą niby jakieś wybory, ale wszystko poustawiane. Więc no, cała siła w młodych, że za jakiś czas coś się zmieni, bo to pokolenie jest naprawdę inne niż te wcześniejsze, więc jest bardzo aktywne i bardzo mocno zorientowane, też zdigitalizowane i no i tak, trzymamy kciuki.
No tak, ja myślę, tak trochę wierzę, że z punktu naszego widzenia, co możemy zrobić, to trochę interesować się tym, więc też dlatego to była też trochę moja motywacja, żeby cię tu zaprosić, bo widziałam bardzo dużo tekstów, tak naprawdę filmików na TikToku od osób z Gruzji, a nie widziałam za dużo dyskusji na ten temat, poza oczywiście takimi kanałami jak Dział Zagraniczny i tak dalej, które mają swoich odbiorców, ale chciałam jakoś trochę zachęcić ludzi do tego, żeby spojrzeli w tamtą stronę, nawet jeśli ma być do tego pretekstem język, język. I właśnie tak kończąc już, chciałam trochę tak przyjemniej zakończyć. Wiadomo, że sytuacja jest trudna, ale co możemy zrobić? Spojrzeć w tamtą stronę. Możemy na przykład zainteresować się trochę kulturą, szeroko rozumianą, filmem, książką, muzyką. Może masz jakieś takie polecajki na start albo coś, co wydaje ci się być fajne, gdzie można znaleźć rzeczy gruzińskie związane z Gruzją, żeby polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom.
Więc ja bym poleciła na pewno taką książkę, która została niedawno przetłumaczona i wydana przez Filtry, przetłumaczona przez Magdę Nowakowską, nie wiem czy kojarzycie, Koskos Jerzyna, pewnie ktoś pewnie czytaliście, no to jest myślę, że taka bardzo, taka historia, która ujęła na wiele osób, które nie miały z Gruzją wcześniej nic wspólnego. Jeśli chodzi o taką trochę bardziej, no też trochę absurdalną historię o życiu, o 24 godzinach z życia jednej rodziny w Tbilisi, taką trochę szaloną, gdzie też te rusycyzmy są bardzo mocno widoczne, bo rodzina jest ormiańska, gruzińska, bardzo mocno osadzona w Tbilisi, ale też ormiańska i dużo jest tych rosyjskich wstawek, więc też jest takie ciekawe, nazywa się Syp. No myślę, że może za jakiś czas, jak uda nam się kontynuować nasz festiwal kina gruzińskiego Gamar Dzhoba Kino w tym roku, nie dostaliśmy dofinansowania, więc no, kino się wydaje chyba cały czas nie takim ważnym medium dla niektórych, no ale no cóż, trudno. W każdym razie za rok chcemy zrobić i wtedy no, to będzie świetne, świetnie przygotowane i więc Gamar Dzhoba Kino, ten nasz festiwal, staramy się wtedy gdzieś tam bardzo promować dyskusję o kinie gruzińskim i poprzez to właśnie traktujemy filmy jako takie wyjście do poruszania różnych problemów i zapraszamy też gości z Gruzji i robimy dyskusję. Właśnie Języki Kaukazu, myślę, podcast, o którym wspomniałam, też jest takim ciekawym źródłem informacji o Gruzji. Angielska wersja Freedom, jak się nazywa to radio po gruzińsku? Radio Tavi Supleba, chyba Radio Liberty, tak? Chyba tak. Tam też czasem są jakieś programy, no nie wiem, czy nie tylko po gruzińsku, teraz nie pamiętam, ale można zawsze sprawdzić. OC Media, to jest bardzo ważne źródło informacji, Open Caucasus Media, Gem News również, tak? To są takie miejsca, które bardzo promują. O, a jeśli chodzi o reportaże i nie tylko takie newsy, to bardzo polecam Chaihanę. Chaihana to jest taki portal, na którym znajduje się bardzo dużo reportaży, wideo i tekstów ze zdjęciami o różnych bardzo zjawiskach w Gruzji, bardzo szeroko. Nie tylko o Gruzji, tylko też Azerbejdżanu i Armenii, chyba również północny Kaukaz też. Chaihana, więc mogę polecić jako takie źródło anglojęzyczne. Po polsku to jest cały czas trochę mało, tak jak wiecie, więc trudno, nawet nie wiem, co mogę polecić teraz, poza tym, co powiedziałam, więc no, dzięki.
To postaramy się to wszystko zalinkować pod rozmową.
Czego mogę stronie też dodać, jak coś mi się przypomnie.
Tak, no i też może właśnie będziesz miała więcej jakichś polecajek, też może jakichś muzycznych ci przyjdzie do głowy, to też chętnie przyjmiemy, to wrzucimy tam pod wywiad wszystkie linki. Też zachęcamy do spojrzenia do oczywiście twoich tekstów. One są chyba po angielsku, prawda? Te dotyczące tak, kwestii językowych?
Tak, po angielsku, tak. To coś tam po polsku też napisałam. No, dzięki.
Ale jak ktoś właśnie chce wgłębić się jeszcze bardziej w te kwestie związane z ideologiami językowymi i z Gruzją, mniejszościami w Gruzji, to jak najbardziej polecamy. I to chyba w sumie dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę. Tak jak mówimy, temat jest bardzo ciekawy. Mamy nadzieję, że udało nam się chociaż zarysować ten skomplikowany krajobraz, w którym są różne wątki. Jak ktoś będzie chciał, to sobie może je pociągnąć w różne strony. I no, to w sumie takim słowem podsumowanie ode mnie. Dzięki wielkie.
Dzięki wam za zaproszenie.
Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy was do obejrzenia poprzednich. Nie wrzucamy regularnie, ale jak już coś wrzucimy, to zawsze jest coś dobrego. Zapraszamy was też do obserwowania nas na social mediach. Możecie dawać znać, jeśli chcielibyście o czymś powiedzieć w podcaście. No i oczywiście sprawdźcie wszystkie linki w opisie. Do usłyszenia!